Chwała Panu Jezusowi. To rzeczywiście jest dobra wiadomość o tym obiedzie. Kiedyś przeczytałem pewien, jak to historycy nazywają, ojciec Kościoła. Nie wiem, który to był, czy to był Augustyn, czy jakiś inny, Hieronim, czy ktoś tam. Ale powiedział coś takiego, że wszyscy chrześcijanie na niedzielnych nabożeństwach nie powinni w ogóle klękać, tylko się radować. Ja bym się z tym zgodził. Niedziela to jest pamiątka zmartwychwstania, każda niedziela, tutaj biskup jeszcze podkreślił, że każdy dzień, także chwała Panu, powinniśmy się radować, dziękować Panu za to, co On uczynił dla naszego zbawienia. Chciałbym dzisiaj rozpocząć moje rozważanie od takiego fragmentu, który zapisany jest w Ewangelii Mateusza. A więc Ewangelia Mateusza, 11 rozdział i wiersz 11 i 12. Ewangelia Mateusza, 11 rozdział, wiersz 11 i 12. Zaprawdę powiadam wam, między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela, lecz najmniejszy w Królestwie Niebieskim większy jest niż on. A od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebieskie doznaje gwałtu, a zdobywają je ludzie gwałtowni. Zaprawdę powiadam wam, między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela, lecz najmniejszy w Królestwie Niebieskim większy jest niż on. A od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebieskie doznaje gwałtu, a zdobywają je ludzie gwałtowni. Pan Jezus mówi tutaj, zaprawdę powiadam wam. To słowo zaprawdę jest takie szczególne. Tak mi się wydaje, ja tak to odbieram, tak to przyjmuję. To słowo zaprawdę powiadam wam ma taki niesamowity ładunek w sobie. Kiedy Pan Jezus mówi zaprawdę powiadam wam, albo kiedy mówi zaprawdę powiadam wam, to jest coś ważnego, coś znaczącego. Może jestem staroświecki, ale ja bym tego słowa nie przetłumaczył na jakiś współczesny wyraz, na jakieś współczesne słowo. Wielu usiłuje to zrobić i wychodzi z tego coś takiego, na przykład zapewniam was. Ale to już nie jest to. To słowo zaprawdę powiadam wam, ja uważam, powinno być nieprzetłumaczalne. Tak jak czasem, tak jak słowo na przykład... Wybaczcie, tutaj się tak troszeczkę refleksjami podzielę na temat słów. Takie słowo miłować. Piękne, stare słowo. Miłować. Oczywiście my też próbujemy, to tłumacze to zamieniają na słowo kochać, ale tak sobie myślę, że tak naprawdę żaden prawdziwy facet nigdy nie pokocha innego mężczyzny, choćby ten miał nawet na imię Jezus. Miłujesz mnie, Piotrze? Tak, ty wiesz, że cię miłuję. Nie zrozumcie mnie źle z tym Jezusem. To jest w dzisiejszych czasach bardzo pospolite imię w krajach latynoskich. Jezus. Co drugi ma imię? Jezus na imię. Ale moi drodzy, miłość, miłować. To słowo miłować pochodzi od miłości. Piękne, stare słowo. Miłujesz mnie, Piotrze? Tak, ty wiesz, że cię miłuję. A to tak... Chciałem tylko podkreślić znaczenie pewnych słów. I Pan Jezus mówi tutaj, zaprawdę powiadam wam. Chcę coś powiedzieć bardzo ważnego o Janie Chrzcicielu. Jan Chrzciciel to była taka szczególna, niesamowita postać. On był tym, który poprzedzał przyjście Pana Jezusa. Był głosem wołającego na pustyni. To był szczególny człowiek o nieskazitelnym charakterze, o nieskazitelnej moralności. I to Jan Chrzciciel, kiedy zobaczył Jezusa, który przyszedł do niego nad Jordan, wskazał na niego i powiedział, to jest baranek Boży, który gładzi grzechy świata. On był pierwej niż ja, chociaż Pan Jezus był młodszy od Jana Chrzciciela od parę miesięcy. On był pierwej niż ja. On podkreślił tutaj to pochodzenie Jezusa, tą boskość. Ale Jan być może wyobrażał sobie troszeczkę inaczej misję Jezusa. Może wyobrażał sobie tak, jak inni to wyobrażali sobie. A więc myślał być może, że Pan Jezus przyszedł, aby wyzwolić Izraela spod okupacji rzymskiej. I kiedy został uwięziony, zaczął się nad tym zastanawiać i posłał swoich uczniów do Jezusa z zapytaniem, czy Ty jesteś tym, który miał przyjść, czy też innego mamy oczekiwać. Jezus mu odpowiada, tak jakby, mówiąc to własnymi słowami, Jezus mówi tym uczniom, tak, powiedzcie Janowi tak, że ja jestem tym właśnie, który miał przyjść. Powiedzcie mu, że ślepi widzą, że chromi chodzą, że ubogim jest zgłoszona Ewangelia. Tak, ja jestem tym, na którego ty, Janie, czekałeś. Jestem tym Zbawicielem, jestem tym Mesjaszem. Powiedzcie to Janowi, donieście to Janowi. I oni poszli. I przy tej okazji Pan Jezus snuje taką refleksję. Wypowiada się na temat Jana Chrzciciela i mówi, że pomiędzy niewiast nie powstał większy niż Jan Chrzciciel. Chociaż Jan Chrzciciel, jak wiemy, żadnego cudu nie uczynił, nikogo nie wzbudził z martwych, nikogo nie przeprowadził przez Morze Czerwone, nie uczynił nic, można powiedzieć, takiego wielkiego, spektakularnego, nie sprowadził ognia z nieba, a jest nazwany największym prorokiem, największym spośród niewiast. Ale oto Pan Jezus mówi, że najmniejszy w Królestwie Niebieskim większy jest niż On. Większy jest niż On. A Królestwo Niebios od czasów Jana Chrzciciela doznaje gwałtu, ponieważ gwałtownicy je porywają. Gwałtownicy próbują je posiąść. Dlaczego najmniejszy w Królestwie Bożym, w Królestwie Niebieskim jest większy niż Jan? O co tu chodzi? Ano o to, że Jan po prostu tylko zapowiadał nadejście Królestwa Niebieskiego. A my jesteśmy już uczestnikami tego Królestwa. Mamy go w posiadaniu. I nie chodzi tutaj o jakąś nieskazitelną moralność, ale chodzi o pozycję. Jesteśmy dziećmi Bożymi. Jesteśmy częścią Królestwa Bożego. Jan tylko zwiastował jego nadejście. Co do moralności, był... Nie można było mu nic zarzucić. Co do charakteru, co do moralności. A ci, którzy zdobywają Królestwo Boże, ci gwałtownicy, którzy to są, co to są i gdzie jest to Królestwo Boże? To Królestwo Boże jest wśród nas. Tak mówi Boże Słowo. Pan Jezus kiedyś powiedział do słuchających Go, że jeżeli nie przyjmiecie Królestwa Bożego jak dziecko, to nie wejdziecie do Niego. W innym miejscu powiada do uczonego w piśmie, z którym rozmawiał na temat największego przykazania i mówi, niedaleki jesteś od Królestwa Bożego. A w innym miejscu Pan Jezus mówi, że to Królestwo jest wśród was, a to Królestwo, w liście do Rzymian, w 14 rozdziale, jest napisane, że to jest sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. A więc to Królestwo to jest coś cennego, coś, o co warto zawalczyć. Warto być gwałtownikiem dla zdobycia tego Królestwa. Warto mieć tą pozycję w Jezusie Chrystusie. Oto wiele lat temu, być może już kiedyś opowiadałem tą historię, ale powtórzę ją. Kiedy się ożeniłem, to razem z moją żoną zapragnęliśmy mieć pralkę. No i to były czasy, 86 rok, wiele lat temu. A więc dowiedziałem się, gdzie można taką pralkę kupić, kiedy przychodzi towar i postanowiłem stanąć w kolejce, żeby tą pralkę zdobyć. A więc wcześniej rano, któregoś dnia, wtedy, kiedy miał być ten towar dostarczony, ktoś z rodziny mnie podwiózł na rynek, wcześniej rano, o pierwszej w nocy, zobaczyłem, tam taka brama była i tam w tej bramie ta kolejka się miała tworzyć, więc wszedłem do środka, zobaczyłem, że tam ktoś, jakiś jeden człowiek jest. Okazało się, że byłem szósty. O pierwszej w nocy byłem już szósty i tak sobie pomyślałem, ta szósta pozycja nie jest zbyt dobra, bo jak przyjdzie sześć pralek, to jeszcze się załapię, ale jak przyjdą cztery, Lepiej by było być trzecim albo czwartym, więc miałem taki dyskomfort trochę. Przepraszam. I od pierwszej w nocy stałem w kolejce do trzeciej po południu. O trzeciej po południu przyszedł towar, ale nie przyszły pralki. Pomyślałem sobie, kupię byle co, żeby z pustymi rękami nie wracać. Ale jednak się rozmyśliłem. 14 godzin stałem w kolejce. I nie tak, że ktoś mnie zastępował po 3 godzinach, ktoś przyszedł z rodziny i stał następne 3 godziny, później ktoś jeszcze inny, ja się poszedłem w tym czasie zdrzemnąć. Nie, nie. Całe 14 godzin ja stałem w kolejce. Czy ktoś tutaj z obecnych już stał w takiej kolejce 14 godzin? To wiecie, o czym mówię. Ale moi drodzy, do czego zmierzam? Do czego zmierzam? Żeby stać tak długo w kolejce, to trzeba mieć jakiś cel. To trzeba mieć konkretny powód. To trzeba mieć cel, konkretny powód, żeby być tak zdeterminowanym, żeby stać 14 godzin, czy tam siedzieć, gdzieś tam posiadywać, stać 14 godzin w kolejce. Trzeba mieć konkretny powód. Trzeba mieć konkretny cel. Ja dzisiaj chciałbym właśnie na podstawie kilku przykładów mówić, drodzy bracia i siostry, o właśnie determinacji. O determinacji. Gwałtownicy porywają królestwo, zdobywają je. Zdobywają królestwo niebios. Gwałtownicy. Czy jesteśmy takimi gwałtownikami? Czy jesteś takim gwałtownikiem dla królestwa niebieskiego? To właśnie gwałtownicy zdobywają królestwo, jego obietnice, pokój, radość, sprawiedliwość w Duchu Świętym, uzdrowienie, zbawienie. To wszystko gwałtownicy, ludzie zdeterminowani. Chciałbym, byśmy się przyjrzeli paru takim przykładom. Oto pewnego razu w Ewangelii Marka jest to opisane w 5 rozdziale. Przełożony synagogi Jair zwrócił się do Jezusa i powiedział, mówiąc mu, że jego córka dogorywa, a prosił go, aby przyszedł i włożył na nią ręce, a wtedy ona wyzdrowieje. A więc Jezus poszedł do niego, ale kiedy szedł, czytamy, że pewna kobieta od 12 lat, cierpiąca na upływ krwi, jest to w 5 rozdziale zapisane, od 25 wiersza, wiele przecierpiała od różnych lekarzy i całe swoje mienie wydała, a nic jej nie pomogło, lecz miała się jeszcze gorzej. Posłyszała, czy też usłyszała o Jezusie. Więc weszła z tyłu między tłum i dotknęła się jego płaszcza. Mówiła bowiem, żebym choć dotknęła jego płaszcza, a będę zdrowa. I później czytamy o tym, że ona się przedostała przez ten tłum, dotknęła, została uzdrowiona, a Jezus do niej rzekł, córko moja, twoja wiara cię uzdrowiła. Idź w pokoju i bądź wolna od swojej niedolegliwości. Ta kobieta była zdeterminowana, żeby dotknąć szaty Jezusa. Ona miała cel, konkretny cel. Oto czytamy, że ona usłyszała o tym, że Jezus uzdrawia. Kiedy ostatni raz słyszałeś, że Jezus uzdrawia? Jezus uzdrawia. Słowo Boże mówi, że Jezus uzdrawia. Ta kobieta usłyszała o tym. Gdzieś w tłumie ktoś mówił o tym. Ona miała cel, miała problem, miała potrzebę. Była chora. Upływ krwi, jakiś krwotok. Od wielu lat, od 12 lat cierpiała z powodu tego. Wydała wiele pieniędzy na lekarzy. Ale ona usłyszała o tym, że Jezus uzdrawia. I postanowiła przyjść do Jezusa, zwrócić się do Niego. Ona była tak zdeterminowana, że ona przez ten tłum przepychała się rękami, odpychała tych ludzi, próbowała się dostać przynajmniej koniuszkiem palca dotknąć tego frędzla u szaty Pana Jezusa. Ale taka była jej wiara. Bo ta wiara to jest właśnie ta determinacja. Ta determinacja łączy się, wiąże się z wiarą. I oto ta kobieta miała cel, miała powód. Chciała dotknąć Jezusa, aby być uzdrowioną od swojej dolegliwości. I moi drodzy, ci ludzie tutaj obrazują coś też. Ci ludzie to są takie przeszkody na tej drodze, aby przyjść do Jezusa, aby dotknąć Jezusa. To jest taki obraz. Ci ludzie być może mówią, daj spokój. Jezus już nie uzdrawia. To inaczej działa. Te czasy minęły. Wiesz, znam dobrego specjalisty. weź kredyt, udaj się do niego. Ale ona już na to nie zważała. Być może przez 12 lat ciągle to słyszała. Ciągle słyszała, że Bóg nie uzdrawia. Może słyszała, że są jacyś specjaliści. I ona wydała wszystkie pieniądze, być może wiele kredytów wzięła, aby przyjść i uzyskać uzdrowienia, ale oto Jezus pojawił się. I słyszała, że On uzdrawia. I nagle promyk nadziei, nagle wiara wstąpiła w jej serce. I miała cel. Cel. I przyszła. I dotknęła szaty Jezusa. I została uzdrowiona. Innym razem Pan Jezus wychodził z Jerycha. I pewien ślepiec imieniem Bartymeusza, jest opisane w 10 rozdziale Ewangelii Marka, zaczął wołać: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Zaczął wołać, bo usłyszał, że Jezus pójdzie tą drogą, że będzie przechodził koło Niego. A ten ślepy Bartymeusz, syn Tymeusza, Bartymeusz, po prostu syn Tymeusza, człowiek bez imienia, niewidomy, żebrak, przy drodze usłyszał, że Jezus nadchodzi. Wiecie, on miał wyostrzone zmysły. On lepiej słyszał niż my wszyscy razem wzięci. On był wyćwiczony w wołaniu, więc zaczął głośno wołać: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Ludzie uciszali go, uspokajali, ale on tym bardziej wołał. I wtedy Jezus zwrócił na niego uwagę i mówi: przyprowadźcie go. Przyszli do niego. Mówi: wstań, woła cię, bądź dobrej myśli. I on wtedy zrzucił ten płaszcz, ten żebraczy płaszcz. On wiedział, że w tym momencie jeszcze się nic nie stało, ale on wiedział, że jego życie się zmieniło. Już w tym momencie on zrzucił ten płaszcz. Wiedział, że nie będzie mu już więcej potrzebny i poszedł na spotkanie z Jezusem. I Jezus go uzdrowił. I on poszedł za nim i naśladował go. Moi drodzy, ten Bartymeusz, on miał konkretny cel. On chciał zostać uzdrowiony. Zresztą Pan Jezus go pyta: czego konkretnie potrzebujesz, abym przejrzał? On miał cel. I nie było dla niego żadnych przeszkód. Choćby go uciszali, choćby go uspokajali, on tym głośniej wołał: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Ta kobieta, cierpiąca na krwotok, nie wołała. Może nie miała siły, może była słaba. Może gdzieś tam, przepychając się przez ten tłum, jeszcze bardziej sobie pogorszyła ten stan, bo się nadwyrężała. Ale ona dostała się, w końcu przyszła do Jezusa, dotknęła Go. Ona miała cel. Ona nie wołała. Ona coś zrobiła. Ona przepychała się. A ten żebrak nie potrafił nic zrobić. Nie potrafił się przepychać. Nie miał nikogo, kto by go zaprowadził do Jezusa. Ale mógł wołać. Mógł wołać. W jakim miejscu ty jesteś dzisiaj na tej sali? Może potrafisz coś zrobić. Może jesteś tak zdeterminowana jak ta kobieta i może przeciśniesz się przez ten tłum dzisiaj, aby dotknąć Jezusa. A może jesteś w takim stanie, że już nie potrafisz nic zrobić, że możesz tylko wołać. Wołaj! A Jezus cię usłyszy. On nie przejdzie mimo. Innym razem, a czytamy o tym w drugim rozdziale Ewangelii Marka, był pewien człowiek sparaliżowany. I jego przyjaciele usłyszeli o tym, że Jezus uzdrawia. Zobaczcie, w tych wszystkich trzech historiach jest taki wspólny motyw. Ta kobieta usłyszała, że Jezus uzdrawia. Dlatego przyszła do Niego. Ten Bartymeusz usłyszał gdzieś tam szepty, rozmowy innych ludzi. Usłyszał, że Jezus uzdrawia. Ci czterej przyjaciele, którzy postanowili zabrać ze sobą tego sparaliżowanego człowieka i zanieść go do Jezusa, oni słyszeli, że Jezus jest w domu, w jakimś domu, nauczał. I oto oni słyszeli o tym, że On uzdrawia. I wielki tłum zebrał się wokół tego domu i nie mogli się przedrzeć przez ten tłum, nie mogli przyjść do Niego, a więc byli tak zdeterminowani, że weszli na dach. Rozebrali ten dach i postanowili spuścić na linach tego swego przyjaciela przed oblicze Pana Jezusa. Koszty nie były ważne. Na drugi dzień pewnie przyszli, naprawili dach, pokryli koszty, ale ważne było to, aby ich przyjaciel był zdrowy. Oni słyszeli o tym, że Jezus uzdrawia. I oni byli tak zdeterminowani, mieli cel, aby swojego przyjaciela przynieść przed oblicze Jezusa. I oni to zrobili. Byli zdeterminowani. Czy jesteś zdeterminowany dzisiaj na tym miejscu? Na ile jestem zdeterminowany, aby otrzymać coś od Pana Jezusa Chrystusa? Ta kobieta przepychała się przez tłum. Nic nie mówiła. Przepychała się. Była zdeterminowana, aby dotknąć szaty Jezusa. Ten ślepy człowiek, niewidomy człowiek nie mógł nic zrobić. Nie mógł się przez ten tłum przedrzeć, ale mógł wołać. A ten sparaliżowany nic nie mógł zrobić. Nie mógł się przedrzeć przez tłum, nie mógł stać, przyjść do Jezusa, nie mógł nawet wołać, ale miał przyjaciół. Ale miał przyjaciół. Pan Jezus nazwał nas, w Ewangelii Jana jest to napisane, przyjaciółmi. To my jesteśmy przyjaciółmi Pana Jezusa. My jesteśmy przyjaciółmi dla siebie nawzajem. Może nie potrafisz nic zrobić, może nie potrafisz wołać, ale pamiętaj, masz braci i siostry, masz braci i siostry, masz przyjaciół. Możesz do nich przyjść. Oni przyjdą, zabiorą cię i przyjdą razem z tobą do Jezusa. Dzisiaj na tym miejscu będziemy się modlić o uzdrowienie, o Boże dotknięcie. Możesz przyjść do swoich przyjaciół, do braci i do sióstr. Możesz razem z nimi stanąć przed Jezusem i wołać, i przepychać się, albo polegać na swoich braciach. Słowo Boże mówi, jedni drugich brzemiona noście. Oto tych czterech wzięło swego przyjaciela. I byli tak zdeterminowani, aby ich przyjaciel był zdrowy. Oni wierzyli, że Jezus może go uzdrowić. Innym razem, jest to opisane w 7 rozdziale Ewangelii Łukasza, Pan Jezus przechodząc zobaczył wdowę i cały kondukt żałobny. Oto wdowa miała jedynego syna i on umarł. I rozpacz, tragedia. Nie było tam nikogo, kto by próbował się z Jezusem skontaktować, kto by próbował gdzieś tam przez ten tłum się przedrzeć. Nie było nikogo, kto by wołał, Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Nie było przyjaciół, którzy mogliby coś zrobić, gdzieś pójść, poszukać Jezusa. Kto był w tym momencie zdeterminowany? Moi drodzy, Jezus, nasz Pan. On był zdeterminowany, aby pomóc, aby dotknąć tego chorego człowieka, tego martwego człowieka. Moi drodzy, ktoś, kto jest martwy, nie może już nic zrobić. Nie może wołać, nie może nic zrobić. Ale ci, którzy są martwi, do nich przychodzi Pan Jezus. Dotyka ich i wzbudza do życia. I wzbudza do życia. Bo Jezus jest zdeterminowany, aby pomóc. Aby tej gałązki nadłamanej, tej trzciny nadłamanej nie dołamać. Ani tego knota gasnącego nie dogasić. A jest ktoś taki, kto dołamuje i dogasza. To jest szatan, diabeł. I on chce to zrobić z twoim życiem i z moim życiem. Chce go zgnieść, chce go zgasić, chce go złamać. Ale Jezus jest zdeterminowany, aby przyjść z pomocą. Ale twoja determinacja i moja determinacja jest ważna. Ta moja determinacja to jest ten jeden krok. Ta twoja determinacja to jest ten jeden kroczek w stronę Boga. A Boża determinacja to jest 1000 kroków, 2000 kroków. To jest determinacja Jezusa. Moi drodzy, Słowo Boże mówi, może sięgnę tak troszeczkę wstecz, że Bóg stworzył człowieka, Adama i Ewę. Stworzył Adama. I kiedy Adam spacerował po raju i widział te pary zwierząt, to gdzieś tam mu zabyło źle w sercu. A więc Bóg zesłał na niego sen. I wyjął z jego żebra, z jego boku żebro i z niego utworzył niewiastę, oblubienicę dla Adama. Wspaniałą kobietę. I później pamiętamy tę sytuację, kiedy Adam, Ewa zgrzeszyli, zjadłszy owoc z zakazanego drzewa. I później zostali z tego raju wyrzuceni, czy też wydaleni. I anioł z mieczem stanął, aby bronić tego powrotu do raju, do ogrodu Eden. I Bóg wyraził taką obawę, żeby tylko teraz nie zjedli z drzewa żywota. Musieli opuścić raj. Musieli opuścić raj. Bóg powiedział do nich, że kiedy spożyjecie ten owoc, umrzecie. Umrzecie. I tak się stało. Oni umarli duchowo. Oni nagle zobaczyli, że są nadzy, że są grzesznikami. Owszem, nagle zrozumieli, co jest dobre, co jest złe. Tak jak diabeł ich kusił i mówił do nich, będziecie jak Bóg, będziecie znali dobro i zło. Rzeczywiście, od razu, kiedy zjedli ten owoc, poznali dobro i zło. Zrozumieli, że złamali Boże przykazanie. I musieli opuścić ten raj, musieli opuścić Eden. I Bóg postawił cherubów, aby bronili wstępu do drzewa żywota. I wcześniej jeszcze Bóg powiedział do Ewy, i to jest nazwane taką protoewangelią, że twój potomek zmiażdży głowę szatanowi, a szatan ukąsi go w piętę. I to już była zapowiedź tego, co się wydarzy na Golgocie. To była zapowiedź tego, ponieważ Bóg miłuje człowieka i nie zostawi nigdy człowieka samego. I tak się stało również w raju. To z miłości, to właśnie z miłości Bóg wypędził, czy też wydalił pierwszych ludzi z raju. Z miłości, żeby nie zjedli z drzewa żywota. Bo gdyby zjedli z drzewa żywota, na zawsze, na wieki, pozostaliby w skażonym ciele, w chorym ciele. Już na wieki, gdyby zachorowali, to przez całą wieczność by chorowali. Na wieki, gdyby nie Jezus, bolałby mnie kręgosłup. Na wieki, gdyby ktoś zachorował na raka, byłby na wieki chory na raka. Dlatego Bóg z miłości zabronił ludziom wstępu do raju. Aby nie spożyli z drzewa żywota. To jest niesamowite. Niesamowita historia. Adam, nazwany Synem Bożym w jednym z rodowodów. W jednym z dwóch rodowodów. Synem Bożym. I oto przyszedł drugi Adam. Jezus Chrystus. Nazwany jest drugim Adamem. I ten drugi Adam, można powiedzieć tak, że naprawił to, co zepsuł pierwszy Adam. Oto przyszedł do Jana Chrzciciela, a później poszedł na pustynię. Został ochrzczony, poszedł na pustynię, był kuszony przez 40 dni. I my znamy tą historię, kiedy to diabeł przyszedł z tymi trzema pokusami, które zawarte są w pierwszym liście Jana, pożądliwość ciała, pycha życia i pożądliwość oczu. I tymi samymi pokusami był kuszony pierwszy Adam. Pożądliwość oczu, pycha życia, będziecie jak Bóg. Pycha życia, pożądliwość oczu, owoc, dobry do zjedzenia. Pożądliwość ciała, dobry do zjedzenia, tak? A więc tymi trzema pokusami był kuszony pierwszy Adam i zawiódł. I tymi samymi pokusami był kuszony drugi Adam, Jezus Chrystus, nasz Pan. I zwyciężył, i pokonał. I później czytamy, że jeszcze wiele razy diabeł przychodził do niego, bo tam czytamy, że on odstąpił od niego aż do czasu. Ale przez całe 3 lata Jezus był kuszony przez diabła. Pewnego razu Piotr mówi do Jezusa, Panie, przenigdy to na Ciebie nie przyjdzie. Wtedy Jezus tą myśl usłyszał jakby w swojej głowie. No tak, rzeczywiście. Dlaczego ma to na mnie przyjść? I powiedział, idź precz, szatanie. Idź precz, szatanie. On tego nie mówił do Piotra. On to mówił do szatana. Idź precz, diable. A później innym razem, kiedy w ogrodzie Getsemane modlił się i przyszła trwoga. Panie, oddal ode mnie ten kielich. Ale był zdeterminowany. Był tak zdeterminowany. Miał cel zbawić Ciebie i mnie. Zbawić Ciebie i mnie. Miał taki cel. I był zdeterminowany w tym. Żadne przeszkody nie mogły mu w tym przeszkodzić. Diabeł robił wszystko, aby go uśmiercić, aby go zniszczyć. Ale Jezus był zdeterminowany i poszedł na ten krzyż. I Słowo Boże mówi, że był posłuszny Ojcu aż do śmierci i to śmierci krzyżowej. Nie jakiejś tam zwykłej śmierci, ale śmierci krzyżowej. Ta śmierć krzyżowa to była wyjątkowa śmierć, wyjątkowo brutalna. Ludzie umierali po kilka dni na krzyżu. I oto Jezus został przybity do tego krzyża. Jego nogi zostały przybite do krzyża. Jego ręce zostały przybite do krzyża. I szatan może myślał, o teraz już jest koniec. Teraz już Jezus nie będzie chodził po całej okolicy i głosił Ewangelii. Teraz, bo Jego nogi są przybite do krzyża. Teraz Jezus nie będzie już chodził i wkładał ręce na chorych i uzdrawiał ich, bo Jego ręce są przybite do krzyża. Teraz Jezus już nic nie wypowie, nikogo nie uzdrowi. To jest nasze zwycięstwo, nasz triumf. Diabeł być może tak mówił do swoich legionów demonicznych. Ukąsił Jezusa w piętę. Ukąsił Go w piętę. Ale moi drodzy, po trzech dniach zatrzęsło się całe piekło i Jezus zmartwychwstał. I wtedy łeb szatana został zmiażdżony. I Jezus dał nam moc, abyśmy mogli stąpać po skorpionach i po wężach. To wszystko jest w naszych rękach. Mamy autorytet w Jezusie Chrystusie. To my jesteśmy zwycięzcami w Jezusie. Jesteśmy zwycięzcami w Jezusie. Halleluja. Amen. Amen. Słowo Boże mówi, że Bóg ukarał Jezusa. Bóg Ojciec ukarał Jezusa za nasze grzechy. W drugim liście do Koryntian, w 5 rozdziale, tam jest napisane, że Bóg uczynił grzechem Jezusa. W liście Piotra, w pierwszym liście Piotra, w 2 rozdziale jest powiedziane, że On na ciele swoim nosił wszystkie nasze choroby. Ja sobie to wyobrażam w ten sposób, że Jezus po prostu wziął na siebie wszystkie choroby. W Jego ciele były wszystkie zarodki wszystkich chorób najgorszych na świecie, jakie tylko mogą być. A ta korona cierniowa i te kolce, które wbijały się do Jego głowy, to były najgorsze myśli, najbrzydsze, najokropniejsze myśli, które Go atakowały w tym momencie. Ponieważ Bóg włożył na Jego barki nasze choroby i uczynił Go grzechem. On grzechu nie popełnił. Tego, który grzechu nie popełnił, Bóg uczynił grzechem. To znaczy, że włożył na Niego wszystkie grzechy. Te grzechy nie były w Nim. One były nałożone na Niego. On był grzechem, On był tą ofiarą. Oto Jezus, jako ten arcykapłan, przychodzi przed oblicze Boże. I być może ci aniołowie, wszyscy, którzy wokół stali, ale mówili, ale gdzie jest ta ofiara? Gdzie jest ofiara? Tak jak Abraham, kiedy miał złożyć swojego syna, też go pytali, no ale gdzie jest ofiara? I Abraham mówi, Bóg zatroszczy się o ofiarę. I oto przyszedł arcykapłan. I samego siebie złożył w ofierze za nas, za każdego z nas. Samego siebie. Ten, który grzechów nie popełnił. Moi drodzy, Pan Jezus krótko wisiał na krzyżu. Nie wisiał kilka dni. Dlatego, że nasze grzechy Go zabiły. Dlatego, że nasze choroby Go zabiły. A On to wszystko wziął na siebie. I zawisł na krzyżu. I umarł tam na krzyżu. Ale zanim to się stało, stała się najgorsza, najtragiczniejsza rzecz w całym cierpieniu Pana Jezusa. Oto czytamy, że ciemności zaległy przez 3 godziny. A później Jezus zawołał donośnym głosem Eloi, Eloi, lama sabachthani, co znaczy Boże mój, czemuś mnie opuścił. Moi drodzy, to był najtrudniejszy moment, najgorsza chwila w całym cierpieniu Pana Jezusa. Oto Bóg odwrócił swoje oblicze od swego umiłowanego Syna, dlatego że jest święty, święty, święty i nie może mieć społeczności z grzechem, nie może nawet patrzeć na grzech, a więc odwrócił na chwilę oblicze swoje od Syna swego. Tak będzie wyglądać piekło. To będzie ten najgorszy moment. Na wieki Bóg odwróci swoje oblicze od tych, którzy Go nie przyjęli. Ale tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo nazywać się swoimi dziećmi, jak mówi Ewangelia Jana w 1 rozdziale. A więc Bóg na chwilę, na moment odwrócił swoje oblicze od swojego umiłowanego Syna. I wtedy Jezus zawołał donośnym głosem, wykonało się i skonał dla naszego zbawienia. A po 3 dniach triumf. Jezus żyje i my żyjemy w Nim. Moi drodzy, w całej tej historii te osoby, które przytaczałem jako przykłady, mają coś wspólnego ze sobą. Mają coś wspólnego. Wszystkie te osoby były poza nawiasem. One nie miały takiej moralności jak... One nie były tak doskonałe jak Jezus. To już w ogóle nie ma o czym mówić. Te osoby nie były tak doskonałe, tak moralne jak Jan Chrzciciel. Myślę, że żaden z nas nie dorównuje Janowi Chrzcicielowi. Ale to były osoby, które były poza nawiasem. Ta kobieta cierpiąca na krwotok, ciągle nieczysta. Ciągle nieczysta. Ten niewidomy Bartymeusz, żebrak przy drodze, żebrzący, poza nawiasem społeczeństwa. Ten sparaliżowany człowiek, bezużyteczny, poza nawiasem. Ten martwy człowiek w końcu. Martwy. Ta uboga wdowa. Nic nie mogła zrobić. Straciła jedynego swojego syna, który był, mógł jej pomóc na starość. Ten młody człowiek na tych marach, który umarł za wcześnie. Ale Jezus jest zdeterminowany, by pomóc, aby przyjść, aby dotknąć. Pan Jezus przychodził koło tych mar i dotknął tego nieboszczyka. On nie przejmował się w tym momencie, tak sobie to powiem, prawem. On go dotknął, tego nieczystego, tych zwłok. Dotknął Jezus. I oni się zatrzymali. I on wtedy powiedział: młodzieńcze, wstań. To jest niesamowite. Niesamowita historia. Jest jeszcze jedna osoba. Osoba, która w zasadzie nie potrzebowała uzdrowienia. Nie potrzebowała, można powiedzieć, niczego. Była zamożna, była zdrowa, ale jednej rzeczy nie miała. Boga w sercu. Miała pustkę w sercu. Tą osobą był Zacheusz. Pamiętamy go. On był zdeterminowany, żeby zobaczyć Jezusa. On był zdrowy. Miał dużo pieniędzy. Nie poczuwał niczego, ale miał pustkę w sercu. I był zdeterminowany, żeby zobaczyć Jezusa, żeby się z Nim spotkać. A więc wdrapał się na drzewo, bez względu na jakieś okoliczności, bez względu na to, co ludzie powiedzą, był zdeterminowany, żeby zobaczyć Jezusa. I Jezus zamieszkał w jego domu, w jego sercu. Zamieszkał w jego sercu. Poszedł do niego na kolację. Zacheusz go przyjął. Od tego momentu jego życie się zmieniło. On też był poza nawiasem. To był celnik. To był celnik. Wszyscy gwałtownicy, którzy porywają Królestwo Boże, którzy zdobywają Królestwo Niebios, są poza nawiasem tak naprawdę. Niczym nie mogą zaimponować, żadną moralnością, żadnymi dobrymi uczynkami, ale mają pozycję w Jezusie Chrystusie, bo są obywatelami Królestwa Niebieskiego. Moi drodzy, myślę, że będziemy się modlić teraz. Jeżeli zespół może tutaj już wyjść, to bardzo proszę. Kochani bracia i siostry, Pan Jezus jest obecny tutaj. On żyje. On zmartwychwstał. On zmartwychwstał. I On żyje. I On ma wszelką moc. I On dzisiaj jest zdeterminowany, aby Tobie pomóc, aby Cię dotknąć. Ale jak wygląda Twoja wiara? Jak wygląda nasza wiara? Czy jest na tyle determinacji w nas, aby zrobić coś, aby przepychać się przez ten tłum, aby zapomnieć o tych wszystkich jakichś uwagach, być może tak jak ta kobieta, a być może nie potrafisz nawet za bardzo nic zrobić, wiele zrobiłeś, wydałeś pieniądze, nic nie możesz zrobić, możesz wołać tak jak ten niewidomy Bartymeusz, możesz wołać z całych sił, Jezus na pewno Ciebie usłyszy. A jeżeli nie potrafisz ani wołać, ani nic zrobić, to masz przyjaciół, masz braci, siostry. Zwróć się do nich, przyjdź razem z nimi. Niech oni cię wezmą za ręce, niech przyjdą tutaj, niech staną razem przed Jezusem. Powstańmy, drodzy bracia i siostry. Będziemy się modlić. A może ktoś na tym miejscu jeszcze Boga nie przyjął do swojego serca. Jesteś martwy, ale jesteś jak ten Zacheusz, który jest zdeterminowany, aby zobaczyć Jezusa. Aby Go zobaczyć, bo jest pustka w Twoim sercu. Jeżeli tak jest, to bądź na tyle zdeterminowany, aby wdrapać się na to drzewo. Aby spojrzeć jakby z wyższej perspektywy. Nie z tego poziomu ziemi, nie z tej poziomu ziemi, ale z wyższa. Z tego drzewa. Być może z tego drzewa krzyża. Nie wiem. Jeżeli ktoś na tym miejscu chce zobaczyć Jezusa, chce się z Nim spotkać, tak jak Zacheusz. Może czujesz się martwy i nie możesz nic zrobić. Wiedz, że Jezus przyjdzie do ciebie, że On cię dotknie, że On zmieni twoje życie. Zapraszam teraz wszystkich tych, którzy potrzebują modlitwy o uzdrowienie. Jeżeli jesteś chory, już długo, jeżeli potrzebujesz Bożego dotknięcia, a jesteś na tyle zdeterminowany jak ta kobieta, to przyjdź tutaj, bez względu na okoliczności. Jeżeli jesteś zdeterminowany jak ten niewidomy Bartymeusz, wołaj, przyjdź, przyjdź do Niego. Jeżeli jesteś słaby, czujesz się słaby, zmęczony, poproś brata, siostrę, poproś swoich przyjaciół, aby wyszli razem z Tobą. Będziemy się modlić, a Pan Jezus zmieni Twoje życie, dotknie Go, zbawi Cię i uzdrowi. Alleluja. Jeżeli ktoś potrzebuje modlitwy, to teraz w czasie, kiedy zespół zaśpiewa pieśń, wyjdźcie wszyscy do przodu.